Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy wykładów w Kolegium Civitas. Wszystkich pozdrawiam, szczególnie pozdrawiam panią profesor Irenę Pańków, która mnie tutaj zaprosiła i zaproponowała, żebym opowiedział troszkę o paru ideach religijnych judaizmu, a dzisiaj troszkę o kabale. Były takie głosy, żebym opowiedział coś o kabale, więc dobrze. Mam niewiele czasu, a kabała to jest cały długi nurt mistyki żydowskiej od starożytności po współczesność, w związku z tym streścić kabałę w godzinę, tak jak streścić całą filozofię zachodnią. Więc to oczywiście wybieram tylko jeden niewielki wycinek, niewielki aspekt związany z akustycznym i pisanym aspektem objawienia w tradycji żydowskiej. No i mam nadzieję, że to będzie interesujące dla Państwa. Od razu zaznaczam, że tak jak poprzednio, że ja nie mówię o artykułach wiary, nikogo do niczego nie przymuszam. Ja relacjonuję pewne idee religijne i opowiadam o nich bez stwierdzania ich zgodności z jakkolwiek rozumianą prawdą materialną. To znaczy mój wykład nie ma charakteru ani konfesyjnego, ani ateistycznego, tylko w ogóle mnie ten wycinek sprawy nie interesuje. Mówię o ideach religijnych takich jak się i rozwoju myśli religijnej, tak jak ona się rozwija w religii żydowskiej. Dobrze, więc zacznijmy od Tory. Ja miesiąc jakoś temu z kawałkiem opowiadałem Państwu, z czego się składa żydowska Biblia, czyli to, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem, to, co Żydzi nazywają Tanachem, czyli Biblią złożoną z trzech części Tory, proroków i pism, i powiedziałem, że Tora, czyli pięcioksiąg Mojżesza, te pięć pierwszych tekstów, które składają się na to, co się zazwyczaj nazywa pięcioksięgiem i mają szczególny status w religii żydowskiej, są odczytywane przez cały rok cyklicznie w synagodze, w każdą sobotę odpowiedni fragment, który się rozpoczyna cykl się jesienią, kończy się znowuż jesienią, od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa. Jednocześnie ta Tora posiada szczególny status w ogóle w religii żydowskiej, w całej koncepcji religijnej judaizmu. Mianowicie nie tylko jest tą księgą, którą się właśnie studiuje i którą się odczytuje i taką podstawą i tożsamości religijnej, i tożsamości, byśmy powiedzieli, trochę narodowej i pierwszym zasobnikiem prawa żydowskiego, ale też historią od powstania świata poprzez dzieje potopu, wieży Babel, patriarchów i wreszcie wędrówek ludu Izraela z Egiptu ku ziemi obiecanej, to od starożytności, kiedy powstają zręby mistyki żydowskiej, trochę na styku z myślą grecką, trochę na styku z myślą gnostycką, powstaje coś takiego, co Mircea Eliade, skądinąd niezbyt chętny judaizmowi historyk religii, określił mianem centralizmu Tory. To znaczy, że Tora rzeczywiście jako tekst, jako pewnego rodzaju idea zajmuje centralne obok Boga, tutaj trzeba od razu zaznaczyć, miejsce w tym systemie wierzy. Tora jest postrzegana jako tekst, który właściwie nie ma początku ani końca, który istniał zanim został stworzony świat. Tora często o niej się w mistyce żydowskiej mówi jako o kochance Boga, partnerce Boga, doradczyni Boga, czyli jest osobą, jest kobietą, jest tekstem, jest jednym wielkim imieniem Boga, bo to też i tak kabaliści próbowali ją opisywać, imieniem Boga, który składa się z 304 805 zapisanych liter, i jej egzegeza, czyli studiowanie, czyli to, o czym mówiłem poprzednio i chyba jeszcze poprzednio, to znaczy studiowanie tekstu jest no, jednym z podstawowych wyznaczników żydowskiego pietyzmu. No, przy wypełnianiu przykazań oczywiście i życie godziwe i życie zgodnie z normami prawnymi judaizmu, ale ten aspekt egzegetyczny, to znaczy studiowania tekstu, wgryzania się w niego wciąż na nowo, słuchania go w bożnicy, a potem studiowania i pisania komentarzy, jeśli kto umie, jest właściwie no, takim no, jednym z podstawowych pól aktywności Żydów przez setki lat. Właśnie studia nad Torą. Jeśli w Talmudzie jest powiedziane, że kto pomnaża Torę, ten pomnaża życie, albo tak jak powiedział rabin Hillel, że kto zdobywa naukę, ten zdobywa życie wieczne, to mianem nauki, czyli tego, co czasami w niektórych Bibliach chrześcijańskich, to znaczy w przekładach chrześcijańskich Biblii hebrajskiej, określone jest mianem zakonu, tam występuje słowo Tora. Znaczy Tora to jest całość nauki, całość pouczenia i jednocześnie ten tekst rozpoczynający się od słów na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i kończący się na już pożegnaniu Mojżesza zmarłego na górze Nebo. Więc w mistyce żydowskiej ta Tora jest matrycą świata, ideą służącą Boga, księgą. Bywa atrakcyjną kochanką, mistyka żydowska, kabała bardzo lubi różną metaforykę erotyczną i Bóg, który wybiera sobie ukochaną w postaci Tory, też ta figura się pojawia. Tora później bywa również kochanką czy partnerką studiującego ją Żyda, oczywiście mężczyznę, no bo jak często się podkreślałem, no i trzeba to oczywiście podkreślić, jest to jak większość religii czy kultów religia mężczyzn. Oczywiście kobiety teraz są już dopuszczone i do studiowania Tory i do wielu praktyk religijnych, zwłaszcza w judaizmie reformowanym, konserwatywnym, w ortodoksyjnym nie, ale, no, ale wszystkie te figury mistyczne, o których się tutaj mówi, Tora właśnie, Tora jako kochanka Boga, one są oczywiście heteroseksualne, ale jednocześnie oprócz tego, że one są heteroseksualne, są tworzone zazwyczaj z męskiego punktu widzenia. No niemniej ta Tora jest czymś ważnym, tak? Bo to nie jest po prostu taka właśnie kochanka, tylko to jest doradczyni, to jest idea, tutaj bardzo wyraźnie słychać echo myśli platońskiej, która no, wiała świat hellenistyczny, dotarła również do rabinów, do mędrców żydowskich, do mistyków i ten pomysł demiurga, który jak Państwo może, jak ci, którzy studiowali filozofii, pamiętają tekst Platona, Timajosa, gdzie jest demiurg, który ma zapatrzony w wieczne idee i wieczną materię i tworzy świat. Ten pomysł przeszedł do judaizmu, tutaj Tora jest odpowiednikiem idei. Ona oczywiście nie jest wieczna, ponieważ no, judaizm rabiniczny, podobnie jak chrześcijaństwo, podtrzymuje tę tezę, też wypracowaną na styku myśli greckiej i rozwoju własnej myśli religijnej, to znaczy, że Bóg jest jedynym stwórcą świata, tak? Więc Bóg też stworzył i Torę, więc stworzył najpierw tę swoją partnerkę, a dopiero później tworzył świat. Ale Tora, niemniej ten pomysł, że Tora jest matrycą świata, że Tora jest czymś, co stoi u fundamentu świata, że pomogła Bogu tworzyć świat, jest silnie obecny. Dlatego studiując Torę, studiujemy świat. Ja już wcześniej chyba wspominałem, że żydowskie doświadczenie religijne jest doświadczeniem tekstu. Często się mówi o religiach księgi i to jest prawda, chociaż to jest taki troszkę skrót. Myślałem, że są trzy religie księgi, mając na myśli judaizm, chrześcijaństwo i islam i odwołanie do jednego wspólnego tekstu. W przypadku islamu jest to de facto tekst inny, jest to Koran, chociaż islam uznaje Biblię i w kanonie żydowskim i chrześcijańskim. A niemniej to jest o tyle uproszczenie, że nie każda z tych religii tak mocno akcentuje konieczność studiowania tekstu dla niego samego. Na pewno tak jest w rabinicznym judaizmie, gdzie rzeczywiście studiowanie Tory, zgłębianie tajemnic Tory, często rozumie się wielość jej sensów i właściwie nieskończoność sensów, jest takim podstawowym doświadczeniem religijnym i ten interpretator ma nie tylko dotrzeć do jakichś wyższych sensów dzieła stworzenia poprzez studiowanie Tory, ale zrobić nawet coś więcej, pomnażać objawienie. Istnieje taka legenda, że pod górą Synaj, czyli tam, gdzie Mojżesz otrzymuje 10 przykazań, znaczy to, co się nazywa 10 przykazań, czyli właściwie 10 takich zasad, bo przykazań w Torze jest, jak już wspominałem, 613 wszystkich możliwych przepisów, z których wyprowadzono potem całość prawa żydowskiego. To może być ciekawe dla prawników, jak to się odbywa, że z najprostszych zasad się potem oczywiście je rozwija w takim procesie hermeneutycznym i tworzy prawo. Pomnażanie objawienia polegało na tym, że na Synaju, kiedy Mojżesz otrzymuje tablicę, otrzymuje również tak jakby do przodu on i cały lud Izraela i być może cała ludzkość nieskończoną ilość sensów, które potem jakby się zapomniało i teraz się je na powrót odkrywa. Tu znowu słychać myśl platońską, w której Sokrates, jak może pamiętacie, mówi o metodzie majeutycznej, o odpominaniu sobie, czy przypominaniu sobie rzeczy zapomnianych. Na tym polega nasza wiedza. Całość wiedzy otrzymaliśmy przed naszymi narodzinami i teraz ją sobie przypominamy w ciągu życia. Więc ten pomysł tutaj jest podobny, to znaczy my odsłaniamy kolejne warstwy, kolejne aspekty, kolejne wymiary objawienia, studiując to. Więc no, skoro już wiemy z grubsza, czym ta Tora jest, że to nie jest tylko tekst wypisany na zwoju, nawinięty na wałki, czytany w synagodze, albo też tekst w książce po prostu złożony pismem hebrajskim albo w jakimś przekładzie, to warto też zobaczyć, jakie były pomysły rabinów, mistyków żydowskich na to, czym ta Tora była u początków i czy była tekstem pisanym, czy może tekstem mówionym i zobaczyć, jak te dwa aspekty bardzo ważne w doświadczeniu religijnym, to znaczy aspekt mówienia i aspekt pisania, czy aspekt słuchania i aspekt czytania, czyli mówiąc krótko, no, pisma i głosu, i dlatego od tego wyszedłem, jak one się ze sobą przeplatają i jak są obydwa niezbędne. Od razu powiem, że o czym będę mówił, nie musi dotyczyć Tory i religii. To znaczy, jak zobaczycie u zarania tego pomysłu, że głos i pismo stale się ze sobą przeplatają i uzupełniają i mówienie jest nieodłącznym jakby rewersem czytania, a czytanie mówienia, i jeszcze do tego wszystkiego wchodzi pisanie, bo jest niezbędne i właściwie może dotyczyć wielu różnych sytuacji, nie tylko żydowskiego objawienia. Otóż tak, wypada zapytać, czy istniała, w jaki sposób istniała Tora przed stworzeniem świata, skoro powiedzieliśmy, że ona była taką właśnie doradczynią Boga czy ideą podczas stwarzania świata. I w tej sprawie mistyka żydowska jest dosyć jednoznaczna, to znaczy przed powstaniem świata Tora istnieje jako tekst sporządzony przez Boga, który jest jej jedynym autorem. Wcześniej Tora jest jak gdyby myślą Boga, jego imieniem, a też mistycy mają taką bardzo ładną figurę, jest płaszczem wokół Boga, to znaczy Bóg w swojej właściwej istocie jest całkowicie niepoznawalny, jest gdzieś wewnętrzny, jest ukryty, jest być może, jak to kabaliści lubili mówić, jest nicością, jest pełnią bytu, a zarazem nicością, od pewien paradoks, jest otoczony tak jakby czymś, tym zewnętrznym płaszczem, troszkę tak jak ziemia, gdzie w środku jest jądro, a naokoło jest płaszcz i skorupa ziemska, jest otoczona płaszczem złożonym z tekstu Tory. Tora jest ubraniem. No i na tym ubraniu, to ubranie składa się z liter, składa się z tego ciągu hebrajskich spółgłosek, które, no i samogłosek oczywiście, powpisywanych w to pomiędzy postaci znaków diakrytycznych, chociaż na zwoju ich nie ma, jest tym, co spowija Boga i sprawia, że Bóg się może w ogóle w jakikolwiek sposób objawiać. Żydowski Bóg objawia się prawie zawsze w jeden sposób, to znaczy za sprawą języka, tekstu mówionego albo tekstu pisanego. Takie jest żydowskie doświadczenie religijne i na tym to polega. Oczywiście można powiedzieć, że potem hasydzi chętnie mówią, że Bóg jest w przyrodzie, w każdym liściu, jest w każdym zwierzątku, jest w każdym elemencie natury. Emanuel Levinas powie, że Bóg jest w ludzkiej twarzy, tak? Twarzy bliźniego, i to oczywiście też będzie prawda, natomiast to doświadczenie, to podstawowe doświadczenie religijne, takie niepanteizujące, jest takie, że Bóg jest przede wszystkim w tekście, że mówi. Bóg mówi, Bóg tworzy świat mówiąc i na tym to polega, a nie na przykład lepiąc jak garnek, chociaż oczywiście bywa też porównywane do garncarza. Więc jeśli najpierw istniała, był to ten płaszcz, albo była to wyłącznie myśl gdzieś w jakimś wiecznym umyśle Boga, no to kabaliści mówią, że w którymś momencie ta myśl musiała zostać przetłumaczona w tekst. To jest doświadczenie, które nie trzeba Pana Boga do tego, żeby sobie je unaocznić. Mamy jakąś myśl i próbujemy z tego coś napisać. W jaki sposób Bóg zapisał tekst Tory? Na czym? Kabaliści tutaj chętnie posługują się taką metaforą odnotowaną w Talmudzie, że Bóg zapisał Torę czarnym ogniem na białym ogniu. To jest taka figura, która się potem będzie w Kabale bardzo często pojawiać. Czarny ogień na białym ogniu, czarne litery na białym tle. Tym białym tłem byłby sam Bóg, to byłaby ta nicość albo pełnia. Biel tutaj by symbolizowała nicość albo pełnię, natomiast czarny ogień to są litery Tory. I taki ognisty tekst istniał 2000 lat, nim Bóg podjął decyzję, żeby stworzyć świat. Na jego podstawie, na podstawie tego tekstu. Później w średniowieczne koncepcje rozwijane właśnie w wiekach średnich dały nawet tak szokujące obrazy, że Bóg sam na sobie wypisuje tekst Tory. Otóż biel pergaminu, tego pergaminu, na który jest spisany ten fizyczny zwój Tory, który się czyta w synagodze, jest jak gdyby skórą Boga. Mamy tu bardzo silną figurę antropomorficzną. Tak? Mówi się, że judaizm unika antropomorfizmów, niemniej one się cały czas w mistyce żydowskiej pojawiają. Bywają bardzo, bardzo odważne. Więc biel byłaby skórą Boga, a czerń byłaby tak jakby, no, trzeba powiedzieć, tatuażem. To znaczy, nie używają tego słowa tatuaż, mówią, że Bóg wypisuje, Bóg jest jakby pierwszym skrybą, wypisuje sam na sobie tekst. Więc jak sobie wyobrazimy takiego właśnie człowieka od stóp do głów wytatuowanego w litery hebrajskie, litery Tory, to tak być może sobie kabaliści to wyobrażają. No znów minęło trochę czasu, z grubsza kolejne 2000 lat, znaczy najpierw Bóg stwarza świat, mamy tę historię, prawda, pierwszych ludzi, Adam i Ewa, potem wieża Babel, patriarchowie, znów mija trochę czasu, aż Bóg postanawia wyprowadzić Żydów z Egiptu i objawić Torę Mojżeszowi na Synaju. No więc sama historia objawienia opisana jest, no gdzieżby indziej jak nie w Torze, konkretnie w Księdze Wyjścia. Jak już pewnie Państwu o tym mówiłem, Mojżesz wezwany przez Boga wstępuje na górę Syna i słucha objawienia, no i schodzi z kamiennymi tablicami, a wedle tradycji midraszowej spisuje Torę, to znaczy on wysłuchuje Boga i zapisuje ten ciąg tych 300 tysięcy przeszło liter i tworzy tekst, zapisuje go na pergamin. Tu w Talmudzie są dyskusje, czy robi to jednorazowo, że tak powiem, czy robi to przez całe 40 lat wędrówek przez pustynię. No dość, że jest uznawany za autora tejże Tory, a właściwie nie tyle autora, co pierwszego skrybę, co jest bardzo ważne. To znaczy, że Mojżesz zapisuje wyłącznie niewłasny tekst. Bo gdyby zapisał własny, byłby go jedynym autorem, a tak naprawdę zapisuje imię Boga albo zapisuje tekst dyktowany mu przez Boga, więc jest raczej sekretarzem Boga niż samodzielnym literatem. Tak czy siak musi mamy tutaj do czynienia z przekładem. Z przekładem tego mistycznego tekstu, gdzieś tam bytującego sobie na Bogu, w Bogu i tak dalej. No i tekstutory tego tekstu, który potem już wedle tradycji jest przepisywany ze zwoju na zwój aż po dzisiejsze czasy. Jak widzicie, tutaj jest pomiędzy tekstem a tekstem, pomiędzy tym no, boskim tatuażem a tekstem zapisanym przez Mojżesza istnieje drugi, pojawia się natychmiast drugi aspekt objawienia, mianowicie głos. No to Bóg dyktuje, mówi Mojżeszowi, żeby zapisał. Stadią pośrednią, ono jest kluczowe dla objawienia, czyli głos. Mojżesz spisuje to, co podyktował mu Bóg, zapisuje słowa Boga. Więc tekst wkracza, czy głos wkracza pomiędzy tekst a tekst. Wszystko to odbywa się w hałasie grzmotów i doniosłych odgłosów trąby. Jest powiedziane w Księdze Wyjścia, były gromy, błyskawice i obłok gęsty nad górą i głos trąby potężny bardzo, a zadrżał wszystek lud, który był w obozie. No i powiedziane jest też, że cały lud usłyszał przykazania, przynajmniej dwa pierwsze, ale ludzie tak się przerazili Bożego głosu, był tak straszny, tak wzniosły i tak groźny, no bo jakby był nie z tego świata, że prosili Mojżesza o pośrednictwo. Mów z nami, niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Mojżesz staje się oto pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludem, dlatego że głos Boga sam w sobie jest zbyt straszny, zbyt właśnie wzbudzający trwogę, bojaźń, żeby każdy z Bogiem rozmawiał. Akustyczny i oralny wymiar objawienia jest istotny, ale nie ogranicza się tylko do wydarzeń pod Synajem. W całej Biblii jest tak, że Bóg mówi do człowieka, więc jednak mówi nie tylko do Mojżesza i prorocy czy różni przywódcy religijni, król Dawid na przykład, Salomon zapisują słowa Boga. Człowiek słyszy i słucha, a nie czyta. To znaczy jedynym chyba takim wyjątkiem jest wizja proroka Ezechiela, który otrzymuje tekst, który zresztą musi zjeść, głosząc słowo Boga. Ale zasadnicze pouczenie religijne też się odbywa ustnie, prawda? To znaczy prorocy mówią, napominają, głoszą i potem ktoś to dopiero spisuje. No więc to, co zostało zapisane w postaci Tory Mojżesza, jest potem przekazywane ustnie. Co więcej, tradycja żydowska zawsze mówiła, że na Synaju został objawiony nie tylko tekst Tory, ale również całość objawienia. Całość objawienia, czyli to, co mówiłem, wszystkie interpretacje. Wszystkie interpretacje, które się nazywa tradycyjnie Torą ustną. Tora ustna to nie jest wyłącznie, to jest tradycja, to są różne przepisy, to są różne legendy, to jest to, co później stało się literaturą midraszową, znowuż literaturą, ale to jest właśnie całość interpretacji żydowskiego prawa i tradycji, której przez wieki w starożytności nie spisywano po to, żeby ona miała charakter oralny, potem zaczęto ją spisywać, niemniej nazywa się ją wciąż Torą ustną. De facto Talmud jest Torą ustną, to znaczy jest zapisem dyskusji nad Torą pisaną, która kiedyś była niezapisywana. No, pierwszym nauczycielem, wiemy to z samej Tory, pierwszym nauczycielem Tory jest Mojżesz. To on w księdze powtórzonego prawa opowiada Izraelitom całą historię, no potem umiera, tak? Księga powtórzonego prawa, czyli piąta jakby księga Tory jest właśnie o tym, jest taką rekapitulacją wszystkich wędrówek. I Mojżesz podsumowując to mówi, to są świadectwa ustawy i prawa, które wygłosił Mojżesz synom Izraela po ich wyjściu z Egiptu. Dalej oczywiście te ustnie do pojawienia się judaizmu, czy wykształcenia się judaizmu rabinicznego przekazywana jest znaczna część prawa, komentarzy i tak dalej. Ta część ustna, jak już powiedziałem, w którymś momencie zostaje zapisana, albowiem no, dzieje się to w dość dramatycznych okolicznościach. Rzymianie burzą świątynię jerozolimską, zmienia się kompletnie świat, właściwie całe to centrum duchowe żydowskie ze świątynią, gdzie składa się ofiary, gdzie są kapłani i tak dalej, przestaje istnieć. No i wtedy honor właściwie powoli wcześniej też zaczyna mieć mniejsze znaczenie w miarę rozwoju diaspory. W związku z tym trzeba zapisać tradycję, no i faktycznie, się ją zapisuje. Sam ten jakby przepis zapisywania jest zawarty również w Torze. Tak jest powiedziane, że w dniu, kiedy przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci wiekuisty, Bóg twój, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem i wypiszesz na nim wszystkie słowa tej oto Tory. No i jest taka scena w Księdze Jozuego, to dotyczy Tory, ale potem się zapisuje również tradycję, już może nie na kamieniach, ale na zwojach. Ale jest w Księdze Jozuego taka scena, że na 12 stelach wypisuje się cały tekst pięcioksięgu Mojżesza. Po co? Po to, żeby Jozue raz do roku mógł go całemu ludowi przeczytać. Więc jak widzicie, znowuż jest tu szczep dwóch aspektów języka. Pisania i czytania, odczytywania i zapisywania tekstu i głosu. I te aspekty obydwa zawsze są ze sobą obecne. I aspekt akustyczny zawsze z wizualnym też, ale to zaraz zobaczymy, się splata. Otóż no, judaizm rabiniczny, jak już powiedziałem, przypisuje Mojżeszowi autorstwo, a właściwie nie autorstwo, tylko bycie takim skrybą, że on dyktuje słowa, które zapisuje słowa, które podaje mu Bóg na Synaju. Łącznie tu w Talmudzie jest dyskusja, czy mógł zapisać ostatnie wersety Tory, gdzie opisuje, czyli opisać własną śmierć. I byli rabini, którzy byli zdania, że te wersety ostatnie dopisał już Jozue. Inni mówili, że nie ma powodu, żeby Mojżesz miał ich nie zapisać, no bo i tak zapisywał tekst mu już dyktowany. W związku z tym po prostu Bóg mu kazał zapisać wydarzenia z przyszłości, a więc okoliczności własnej śmierci. Tak czy siak jest powiedziane w samej Torze, w Księdze Powtórzonego Prawa, już pod koniec, że i spisał Mojżesz tę oto Torę. W Bibliach chrześcijańskich tam zazwyczaj, w tych chrześcijańskich przekładach zazwyczaj tam będzie słowo zakon. Tak, Tora jest tłumaczona jako zakon, nie w sensie zgromadzenia zakonnego z zakonnikami czy zakonnicami, tylko oczywiście z kodeksu prawa, no bo o to chodzi, tak, czy zasad, zbioru zasad. Ale tam proszę pamiętać, że tam zazwyczaj jest słowo Tora. I Tora, która sama oznacza właśnie tyleż, co prawo, pouczenie, zbiór zasad, więc poniekąd ten przekład ma sens. I spisał Mojżesz tę oto Torę, oddał ją kapłanom, synom Lewiego, niosącym Arkę Przymierza z wiekuistym i wszystkim starszym Izraela. I rozkazał im po upływie 7 lat, w czasie roku odpuszczenia, święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem wiekuistego, Boga Twego, w miejscu, które sobie wybierze, odczytasz tę oto Torę wobec uszu całego Izraela. No i faktycznie tak robiono od starożytności, że tekst kopiowany tekst, wypisany na kamieniach, a później już zapisywany ze zwoju na zwój, służył temu, żeby go odczytywać. Żeby go odczytywać wobec całego zgromadzenia, to znaczy musiał się znaleźć człowiek, jakiś fachowiec, no lektor, tak, czy kantor, który to będzie umiał przeczytać, żeby lud zgromadzony wpierw w świątyni jerozolimskiej, później już w bożnicach, w synagogach mógł tego tekstu posłuchać. Więc znowuż, wymiar akustyczny objawienia nieustannie się spotyka z wizualnym. Czytanie ze słuchaniem, głoszenie prawa i jego interpretacja z zapisywaniem. No i tak można powiedzieć właściwie o całej tradycji religijnej judaizmu. Przepisuje się, żeby można było odczytać na głos interpretuje się po to, żeby można było potem przeczytać. Tora ustna, jak już wspomniał, też została spisana w postaci najpierw midrasz, literatury midraszowej, miszny, gemary, czyli tworzących razem Talmud, no i niezliczonych już potem komentarzy. I w niektórych wypadkach, tak jak w wypadku Gemary, czyli drugiej części Talmudu, która jest dyskusją na temat tradycji, zachowała swój charakter ustny. To znaczy Gemara, czyli ta większa część Talmudu, komentarz do Miszny, która jest kodeksem prawa wyprowadzonego z Tory, tak, zapisem po prostu prawa. I Gemara ma charakter właściwie stenogramu i o tym trzeba, warto pamiętać, że to są po prostu kilkusetletnie dyskusje rabinów, którzy dyskutują, no tak naprawdę nad kształtem całej swojej cywilizacji, bo to nawet jest coś więcej niż kształt prawa, tak? Tam są legendy, tam są przypowieści, tam są rozwinięcia prawa, tam jest troszkę opowiedzianej historii tego, co się działo. I to jest komentarz, który ma swój, zachował w piśmie, w języku aramejskim, bo Gemara jest spisywana w języku aramejskim, czyli w języku mówionym, ówczesnym język hebrajski już wtedy wychodzi z użycia jako język mówiony, zachował swój charakter mówiony. I studia nad Gemarą polegają tak naprawdę na odczytywaniu, dyskutowaniu nad tekstem, który jest zapisany, ale jest zapisaną żywą mową. Więc się go czyta, studiuje, powtarza i tak dalej. Więc jest tam mechanizm trochę analogiczny do odczytywania Tory w synagodze. Tak, tu i tu się dokonuje znowuż translacji. Z głosu na pismo i z pisma na głos. Tak? W ten sposób się to czyta. I o ile Torę czyta się w synagodze w ten sposób, że no, jeden lektor bierze zwój i z niego czyta, zachowując odpowiednią linię melodyczną, kantylację, ktoś czuwa przy nim, żeby się nie pomylił samogłosek, żeby no po prostu jak się pomyli, to musi tekst powtórzyć. A Gemara się studiuje najczęściej w parach i powtarza się na głos. Stąd się mówi, że w Jeszywie panuje hałas. Tak? W Jeszywie panuje hałas, dlatego że ta nauka w parach polega na powtarzaniu, na uzupełnianiu, dodawaniu sobie nawzajem różnych myśli, ale też na pewnego rodzaju intensywnym czytaniu. W ten sposób tekst, studia są rozmową w ogóle. I studia żydowskie zazwyczaj odbywają się w parach. Zazwyczaj no, nawet na mistyk, ale zazwyczaj studenci jeszywy, ale też i wielcy mistycy nie pracują pojedynczo. Zazwyczaj jest druga osoba, która kontruje myśl, która dorzuca własne pomysły. To nie jest tak, że mądrzejszy nie uczy się od tego, który jest gorzej wykształcony. Często jest właśnie odwrotnie, to znaczy, że ten gorzej wykształcony, czy adept, dopiero student, może podrzucić jakiś pomysł, który mędrcowi coś nasunie. Talmid Chacham, czyli uczeń mędrca, bo tak się określa studentów jeszywy, jest tym, który ma samemu mędrcowi podrzucić nowe pomysły. Tak. Ale to już troszkę dygresja, troszkę innej tematyki dotyczy studiowania. Chodzi mi o to, że to się wszystko odbywa na głos, chociaż jest to praca na tekście. No, znamy to ze szkoły, tak? Czy przynajmniej z dobrej szkoły, gdzie się daje... Nie tylko słucha się nauczyciela czy wykładowcy, tylko pracuje się w parach nad tekstem. To może być wiersz. To nie musi być Talmud ani Tora. To może być wiersz leśmiany, który się rozbiera na kawałki czytając. Ktoś czyta fragment, ktoś dopowiada, ktoś do tego dorzuca komentarz. Ktoś do tego komentarza, druga osoba, drugie dziecko dorzuca jakiś swój własny pomysł i tak to leci. Troszkę to jest zabawa dzieci cały czas, takich dużych dzieci. I studenci wierszywi troszkę przypominają duże dzieci, w ten sposób się uczą, bo to jest bardzo intensywny, bardzo zresztą hałaśliwy proces, ale przede wszystkim jest bardzo intensywny intelektualnie. Ale też od pary wiele zależy. No więc właśnie, skoro studia są rozmową, a tekst spotyka się z ludzkim głosem, i o tym, że te dwa aspekty są nierozdzielne, poucza nas taki niesamowity werset z Księgi Wyjścia. Zaraz po tym, jak Bóg wypowiada 10 przykazań, powiedziane jest, a lud cały widział gromy i płomienie i głos trąby i górę dymiącą się. lud widział głos trąby. Tak jest dosłownie powiedziane po hebrajsku. Przekłady, w tym wiele przykładów polskich, ten werset próbują jakoś ominąć, bo on zauważył, spostrzegł, tak żeby wyminąć ten aspekt wizualny, trochę bez sensu, tak jakby się bano tego, czy uważano, że jest to metafora, widzieć głos. Otóż tam jest wyraźnie powiedziane w Księdze Wyjścia, w tekst hebrajski mówił wyraźnie, widział głos, widział, a nie słyszał. To jest tak, jakby dźwięki ułożyły się w taką widzialną kurtynę. No i odwrotnie, tak jakby tekst Tory był utkany z dźwięków, a nie z nut, z dźwięków właściwie no z nut to już byłby zapis, z dźwięków. Więc proszę sobie wyobrazić, tekst utkany z dźwięków i jednocześnie to, że my go możemy zobaczyć, możemy, no są znane psychologii takie, schorzenia. No właśnie to schorzenie to już od razu coś pejoratywnego. Takie dyspozycje mózgu niektórych ludzi, którzy widzą, na przykład słyszą barwy albo widzą głos. Nie ma w tym nic dziwnego, no po prostu tak mają mózg zbudowany. Więc jest to ten pomysł, znaczy pomysł, to jest takie doświadczenie, być może takie doświadczenie religijne, które by polegało na nakładaniu się na siebie wrażeń, mieszaniu się ze sobą wrażeń zmysłowych z różnych zmysłów, że można zobaczyć dźwięki i można usłyszeć tekst pisany. I widać, że te dwa elementy są ze sobą bardzo, bardzo związane. No dobrze, ale musimy iść dalej. Więc skoro powiedzieliśmy o przekładzie tekstu na głos, no to teraz musimy coś powiedzieć o przekładzie tekstu z tekstu na tekst, mianowicie o kopiowaniu, pracy kopisty. Praca kopisty, sofera jest bardzo istotnym elementem żydowskiej tradycji. Człowiek, który rzeczywiście przepisuje zawodowo Torę ze zwoju na zwój, ona musi być przepisana w odpowiednich warunkach z zachowaniem. Po prostu po pierwsze musi być przepisana bez błędów, tak? On jest kopiowany. No, wedle tradycji on kopiuje tekst, pierwszy tekst sporządzony przez Mojżesza 3200 lat temu, tak? Więc Tora musi być przepisana do zwoju na kolejnych na odpowiednim pergaminie, odpowiednio wyprawionym. Jest tutaj cała masa przepisów regulujących ten proceder odpowiednim atramentem w odpowiedni sposób. Musi to robić człowiek pobożny. No a zarówno człowiek pobożny, ale też człowiek bardzo pewnej ręki, no bo on po prostu kaligrafuje literę za literą. Jak Państwo widzieli gdzieś zwój Tory, no nie wiem, czy w synagodze, czy w jakimś muzeum żydowskim, czy w internecie, czy ten tekst, no to widzicie, że on jest bardzo często pięknie wykaligrafowany, te litery wypisane atramentem na skórze, wyprawionej białej skórze, potrafią no, setki lat przetrwać w ten sposób. Będą bardzo trwałe. W związku z tym to wszystko zależy od sofera, który jest skrybą, przepisywaczem, następcą Mojżesza, no w tym sensie, że on rzeczywiście dokonuje tego, co robił Mojżesz, znaczy przepisuje tekst za tekst. A zarazem jest po prostu bardzo sprawny, musi być rzemieślnikiem. On kopiuje nie tylko przecież treść, ale formę, kolumny tekstu, odstępy, litery. Jest do tego dużo podręczników, nawet w Polsce doczekaliśmy się podręcznika pracy soferów sporządzonego przez kobietę, przez soferkę Ewę Gordon, która od lat praktykuje kaligrafię, ozdobną kaligrafię hebrajską. Zazwyczaj sofer się parał nie tylko przepisywaniem Tory, ale również wykonywał inne ozdobne kaligrafie. I ta sztuka kaligrafii jest w ogóle oddzielnym nurtem sztuki żydowskiej. W każdym razie ona sporządziła taki właśnie podręcznik pracy sofera z prawami dotyczącymi tego, przepisami, ale też wielością informacji praktycznych, jak to się robi. W starożytności w Torze przynajmniej zakładano, że każdy Żyd powinien sobie sam Torę sporządzić, przypisać na własny użytek. Oczywiście to się okazało praktycznie zupełnie nierealne. Zazwyczaj jest tak, że to jednak sofer w imieniu kongregacji, w imieniu jakichś tam zgromadzonych osób, w imieniu też fundatorów, bo trzeba powiedzieć, że jest to długa praca. Przepisywanie takiego zwoju to jest rok roboty, takiego w skupieniu. W związku z tym kongregacja po prostu płaciła soferowi za taką pracę, zamawiała zwój to. I on z tego żył, zawodowy skryba. Ale było wielu rabinów, m.in. na przykład Maimonides, Moshe ben Maimon, Rambam, wielki, jeden z największych średniowiecznych filozofów żydowskich i też kodyfikatorów żydowskiego prawa, wedle legendy sam sobie sporządził zwój. Uznał, że to jest ten element doświadczenia religijnego, który jest wielkiemu rabinowi niezbędny. To znaczy, rabin nie jest tylko komentatorem, nie tylko pisze filozofię, nie tylko komentuje prawo, ale również powinien wykonać tę taką, no, rzemieślniczą robotę w postaci przepisania tekstu. Wtedy on jest w tym tekście najbliżej. Bo z soferem jest o tyle dziwne, że sofer nie może w tekście nic zmienić. To została raz na zawsze dana przez Boga na Synaju. I oczywiście ten tekst, no, który ulegał, jak wiadomo, no, już zmianom, redakcjom i tak dalej. No, ale nawet już jakbyśmy z całkowicie świeckiego punktu widzenia zakładamy przynajmniej w dobrej wierze, że on od 2500 lat jest ten sam. Jak się zdarzały błędy literówki i tak dalej, to oczywiście to próbowano kolacjonować i od starożytności. Tak zwana tradycja masorecka, masory, czyli tradycji, czyli rabini, którzy no, próbowali ustalić brzmienie Tory w jej no, rzekomo pierwotnym kształcie, tak od Mojżesza. No, no dobrze, to co Sofer przepisuje, to jest ten tekst, ale zarazem on, więc tu ogromna jest na nim spoczywa odpowiedzialność, no bo on jest w pewnym sensie następcą Mojżesza. Nie może, on nie może się zajmować w tym samym czasie studiowaniem. No, Sofer zazwyczaj nie studiuje, no bo on nie ma czasu, on musi przepisać. Ale jego doświadczenie religijne jest innej natury i być może nie gorsze od rabina, który sam albo właśnie w parze z drugim kolegą czy koleżanką studiuje tekst. On mieszka w tym tekście. On całymi dniami siedzi i gęsim piórem, czarnym atramentem, na białym atramencie powiela ten akt nie tylko Mojżesza, ale powiela to, o czym wcześniej Państwu opowiadałem. To znaczy, że sam Bóg wypisuje na samym sobie czarnym ogniem, na białym ogniu litery. Więc doświadczenie religijne, mistyczne Sofera jest takie, że Sofer właściwie powtarza pewne czynności Boga, tworzy tekst, wyłania się ten czarny tekst z białego pergaminu. Więc to jest wyjątkowy sposób kontaktu z objawieniem, niedostępny ludziom, którzy no, tylko studiują, czy są na przykład tylko wielkimi rabinami, wielkimi komentatorami, albo tylko zaledwie słuchają go w synagodze, tekstu Tory, no bo to jest ważne, Sofer też musi pójść do synagogi. A w sobotę wysłuchać tego, co sam być może przepisał. Znaczy, być może musi wysłuchać lektora, kantora, który czyta ze zwoju, który on sam sporządził. Ale jako kopista siedzi gdzieś głęboko, fizycznie, cieleśnie właściwie dotyka tego tekstu Tory. No, ale dobrze, ale to jest jeszcze jeden, to jeszcze nam umyka jeden aspekt. No, skoro już ten Sofer się tak napracował i przepisał, i mamy no, synagogę, i w tej synagodze siedzą Żydzi, i oni przychodzą w sobotę na poranne nabożeństwo, i tam się czyta Torę. Znaczy, ważnym elementem porannego nabożeństwa jest przeczytanie tego odcinka, Tory. Przepisanego na dany tydzień, jest to w kalendarzu powiedziane, że dzisiaj się czyta na przykład parsza, czyli odcinek na przykład Jetro, tak? To jest trzeci kawałek Księgi Wyjścia opisujący właśnie nadanie przykazań na Synaj. Albo parsze Noach, drugi odcinek Księgi Rodzaju. Albo nie wiem, parsze Wezot HaBracha, oto błogosławieństwo, ostatni kawałek Księgi Powtórzonego Prawa i tak dalej. Tych kawałków jest, jak mówiłem, 50 kilka, no, podzielonych na liczbę sobót w roku, żeby cykl nam się złożył. No, powiedzieliśmy, że Sofer przepisuje Torę. On oczywiście też przepisuje także i często inne teksty, ale Tora jest tutaj dla nas najważniejsza. No, czyli tworzy Katów tworzy pismo. Tworzy pismo. Tymczasem, tak jak Państwu wspominałem poprzednio, to, co się często nazywa w językach różnych europejskich, prawda, Pismem Świętym, czy Heilige Schrift, prawda, czy Holy Writing, czy Holy Books, to po hebrajsku nazywa się Mikra. Mikra, ten czasowy rzeczownik się wywodzi od czasownika kara, głosić, mówić, wypowiadać, nawet krzyczeć, ale też i czytać. Także to, co my często nazywamy pismem w oryginale hebrajskim, jest raczej mówieniem, mówieniem, głoszeniem i czytaniem. Jak widzicie, są to wszystko jakieś czasowniki czy pola semantyczne związane z głosem, a nie z tekstem. No chociaż czytanie jest też związane z tekstem, no bo żeby coś przeczytać, musi być istnieć tekst. Więc mikra trzeba by właśnie tłumaczyć jako, nie jako pismo, tylko jako czytanie, a to czytanie oczywiście składa się z tekstu. Człowiekiem, który w synagodze odczytuje Torę, no się zazwyczaj się mówi, że to jest kantor, tak? Kantor to jest troszkę upraszczające, bo kantor może prowadzić nabożeństwo, może śpiewać hymny religijne. Taki facet, który jest zwany, żeby to przeczytać, no, fachowo, właśnie z tą linią melodyczną i tak dalej, który po prostu umie zrobić i się nie pomyli 10 razy i nie zestresuje i po prostu no, jest takim fachurą odczytania. W kongregacji danej nazywa się Baal Koré. Baal Koré, czyli dosłownie lektor, tak? Czyli ktoś, kto jest właśnie, jest powołany do tego, żeby czytać to. On odczytuje Torę w imieniu całej kongregacji, czyli zauważcie, że znowuż właściwie przekłada tekst na głos. Czyli znów robi to samo, co robił Mojżesz. Sofer przepisuje tekst tekstu na tekst, a Baal Koré czyta, czyli przekłada z tekstu na głos to, co zapisał wcześniej Sofer. Obydwaj właściwie w gruncie rzeczy wyręczają tutaj Mojżesza. Jeden sporządzając kolejny egzemplarz, czy kolejną kopię tekstu objawienia, a drugi czytając ją wobec całej kongregacji, która musi tego wysłuchać. Nie ma jednego bez drugiego. Znaczy bez Sofera Baal Koré nie będzie miał z czego czytać, bo on musi przeczytać to ze zwoju, z tego pergaminowego zwoju. A z kolei no, bez Baal Koré praca Sofera nie ma sensu, dlatego że Tory zazwyczaj się nie studiuje z tego właśnie długiego na kilkadziesiąt metrów, na kilkanaście zwoju arkuszy pergaminu, zszytych ze sobą arkusze pergaminu, gdzie są te kolumny tekstu i tak dalej, tylko się studiuje no, z jakiegoś wydania książkowego, takiego jak tutaj to stoi. Tak jest oczywiście wygodnie, ale taka jest właśnie praktyka. Do domu nie zabiera się zwoju Tory, żeby go rozwinąć i z niego studiować. W związku z tym no, Baal Koré jest potrzebny do tego, żeby przeczytać to, co nad czym się napracował Sofer. Oni się jakoś wzajemnie uzupełniają. Więc zwój z tekstem, mówiąc jeszcze inaczej, ten zwój sporządzony przez Sofera jest podstawą, jest wyłączną podstawą dla tekstu mówionego. Bo z kolei w synagodze nie wolno przeczytać z wydania książkowego tekstu. Ma się go przeczytać właśnie ze zwoju, wobec całej kongregacji. W domu sobie można to przeczytać, postudiować, wybrać werset, tu tego napisać, rabin napisze kazanie, czyli komentarz, drasze, albo po hebrajsku dwartora, tak, czyli kilka słów tory, co to jest powiedzmy odpowiednikiem kazania, tak, w kościele, że to jest komentarz do tego fragmentu, który się czyta. Ale ten fragment musi być przeczytany właśnie ze zwoju. Dobrze, więc tutaj znowuż się po raz kolejny te dwa aspekty ze sobą łączą. Więc mamy, powtórzmy, przepisywanie, no i czytanie w synagodze wobec całej kongregacji, fragmentu. Ludzie siedzą w ławkach, gadają albo nie gadają, albo słuchają tego kantora, znaczy tego Baal Koré, lektora, w porządku, idzie nabożeństwo. Oprócz tego mogą sobie postudiować w szabat albo w jakiś poprzedni dzień tygodnia, mogą sobie nad tym fragmentem Tory albo nad zupełnie innymi jakimiś tekstami posiedzieć i je postudiować. I studiowanie, jak już wspomniałem setki razy, jest ten znowu szczególnym, no właściwie to same są szczególne przypadki żydowskiego pietyzmu, tak? Komentator, parszan, komentator, czy ten studiujący rabin, student albo potem rabin, jak zda stosowne egzaminy, no jest znowu we własnym mniemaniu pomnaża objawienie, studiuje tekst, wykonuje ten przykazany wieki temu przez rabinów rytuał studiowania tekstu. No więc tak, więc mamy kogoś, kto studiuje tekst, mamy kogoś, tak jak skrybę, który w tym tekście mieszka, zamieszkał w nim, ale właściwie przepisuje go, ale go właściwie nie studiuje, bo niespecjalnie ma czasu. Mamy fachowego lektora, który w synagodze wobec całego ludu go przeczyta fragment i po prostu zostaną odmówione stosowne błogosławieństwa, na bimę wejdzie rabin synagogi i powie jakieś właśnie kazanie mądrzejsze albo mniej mądre na temat, sensowniejsze na temat danego fragmentu. Po południu na przykład w szabat, kiedyś to oczywiście byli mężczyźni, teraz jest, na szczęście to już jest egalitaryzm, od jakichś 100 lat zagościł również w judaizmie, spotkają się na przykład na studiowaniu, tak? Jest taki zwyczaj popołudniowego studiowania nad danym fragmentem, to znaczy on może być ta parszat haszawua, czyli ten fragment na dany tydzień może być punktem wyjścia właściwie dla całej dyskusji na jakieś na tematy religijne, tak? Egzegezy innych tekstów. Więc to nie musi być, to się też w piątkowy wieczór odbywa, czyli właśnie po nastaniu szabatu, już wszyscy zjedzą kolację i tak dalej, to jest zwyczaj takiego wieczornego, a nawet nocnego studiowania i wtedy zazwyczaj punktem wyjścia jest właśnie parszat haszawua, czyli ten fragment na dany tydzień, a potem to już sobie możemy pojechać. Dobrze. To wszystko jest tego, ale zanim zakończymy, to mamy jeszcze 5 minut, żeby powiedzieć o ostatnim aspekcie. Bo zobaczcie, znaczy mamy tekst, mamy głos, mamy przepisywanie, mamy czytanie wobec kongregacji, fragmentu i tak dalej, ale zauważyli to najpierw mistycy hasydcy, kabaliści, a potem hasydzi, polscy hasydzi w XVIII wieku, że zagubiono przez wieki jeszcze jeden aspekt doświadczenia religijnego, mianowicie ekstatyczną recytację całego tekstu Tory. Bo przez wieki to brano, znaczy w synagodze to czytano, jak mówię, no poszatkowane na soboty, na fragmenty, na 50 fragmentów. Mędrcy czy rabini, jak siedzieli, no to siedzieli, nawet potrafili siedzieć nad jednym wersetem całą noc i go rozkładać na kawałki, wyszukiwać różne aspekty i asocjacje pomiędzy wersetami rozrzuconymi w całym tekście i do tego pisać komentarz, prawda, albo prawny, albo mistyczny, albo taki, albo śmaki. W ten sposób właściwie przez setki lat działano. Kiedy to się bardziej sprofesjonalizowało w późniejszym średniowieczu, kiedy spopularyzowała się nauka w jeszivach i studiowaniu Tory widziano taki ideał pobożności, no to właśnie zaniedbano drugą rzecz, zaniedbano czytanie Tory na głos, ale nie w synagodze właśnie przez fragment, tylko odczytywanie. Odczytywanie tak, jak się odczytuje, czy tak, jak się słucha symfonii. Zauważono, że przecież jeśli Bóg mówi to Mojżeszowi, to jest taki ciąg, no właśnie ciąg liter, ale też i przypuszczalnie ciąg dźwięków. To, że może należałoby powrócić do tego rodzaju doświadczenia religijnego, mianowicie ten tekst po prostu wziąć i przeczytać tak, jak on leci w całości. No tak jakbyśmy w całości przeczytali Pana Tadeusza, tak? Ja zawsze lubię podawać też przykłady całkowicie świeckiej z innej kultury, żeby pokazać Państwu, że to jest gdzieś podobne, znaczy, że można to zrobić zupełnie w innym języku i w innym systemie wierzeń. No, czym innym jest przeczytanie fragmentu, że aktor bierze i przeczyta nam, nie wiem, jedną pieśń Odysei albo jeden kawałek Pana Tadeusza, wszyscy się ucieszą w teatrze, będą tego słuchali. Czym innym jest wziąć sobie i położyć się do łóżka z Panem Tadeuszem i przeczytać fragment. Ulubione fragmenty, przeskakiwać z miejsca na miejsce i na przykład sobie, nie wiem, w domu usiąść, wypisać ulubione cytaty i jeszcze do tego dopisać własne przemyślenia. A czym innym jest wziąć i po prostu tak się zaprzeć i przeczytać od tego tam Litwo, ojczyzna moja, prawda, po sam koniec, cały tekst, jak leci. Być może na jeden raz, to jest bardzo oczywiście trudne. I hasydcy, mistycy, więc można, a co do męców, to można powiedzieć, że oni dyskutowali o tekście, tak? Ale samego tekstu to właściwie w całości nie czyta. I hasydcy, mistycy doszli do wniosku, postanowili to zmienić, przywrócić równowagę, dowartościować czytanie i słuchanie Tory, tak żeby się nie ograniczało wyłącznie do sobotniego nabożeństwa. Szreur Zalman z Ladów, to był pierwszy cadyk z Lubawicza, powiedział, że Torę nazywa się mikra, właśnie mówienie, głoszenie, ponieważ czytający korę, to jest ten sam rdzeń hebrajski, za pomocą własnego głosu w akcie keria, czyli czytania, wołania, czytania, sprowadza na ziemię jej pisane litery. Czyli robi to, co zrobił Mojżesz, czy zrobił Bóg dla Mojżesza, sprowadził litery na ziemię. Więc idzie tu rzecz ważna nie o studiowanie, tylko o recytację. No, sprawa jest niebagatelna, ponieważ Tora jest jednym długim imieniem Boga, więc ekstatyczne odczytanie całej Tory to zajęłoby, jakby ktoś się uparł kilkanaście godzin takiego po prostu przeczytania tekstu na głos w całości. No to nie jest aż strasznie grube, no to jest kilkadziesiąt rozdziałów, więc jak ktoś by się tak zaparł, a rzeczywiście miałby taką parę religijną i jeszcze by uznał, że to rzeczywiście jest wołanie Boga takie po tym najdłuższym imieniu, tak? Po tym imieniu, który jest całym tekstem, no to da się to w kilkanaście godzin zrobić, przeczytać cały tekst Tory. I że to ekstatyczne, głośne odczytywanie Tory byłoby wołaniem Boga podług jego imienia, powrotem nie na Synaj, do czasów Mojżesza, tylko do czasów prehistorycznych, przed stworzeniem świata, kiedy Tora nie była jeszcze tekstem. W sensie mistycznym czytający Torę, odczytując to jego najdłuższe imię, łączy się z Bogiem. A nawet, jak powiedział cadyk Acharon z Żytomierza, XIX-wieczny cadyk z Podola, łączy ze sobą górny i dolny świat, czyli przywraca jakąś taką utraconą równowagę całego kosmosu. Własną duszę łączy z duszą świata. To już jest taki panteizujący pomysł, zauważcie. Czarny ogień z białym ogniem. To znaczy tak jakby w tym akcie czytania czarny ogień miał się wchłonąć z powrotem w biały ogień. Powracając do źródła, a więc do czystej bieli. Nie tylko mistyka żydowska chciała powracać do źródła. Chrześcijanie chcieli powracać do źródeł, buddyści chcieli powracać do źródeł, do jakiegoś osiągnięcia jakiegoś takiego rodzaju, nie wiem, błogości, nirwany, jakkolwiek to nazwać, unii z bóstwem, tak, która by sprawiła, że my sami się jakby rozpuścimy w czymś znacznie większym, jakiejś nieskończoności. Unio Mystica. I to jest rodzaj żydowskiego Unio Mystica, które nie polegałoby na zniknięciu adepta takiej nauki mistycznej w Bogu, bo judaizm zawsze stawiał na tę separację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Znaczy Bóg jest zupełnie inny, więc Bogu się nie można od tak po prostu wziąć i rozpuścić. Tutaj ta Unio Mystica idzie troszkę inaczej. Pośrednikiem jest tekst. A jeśli to się udaje, no to rzeczywiście pośrednikiem jest tekst. Czy Unia Mistyka by polegała na tym, że po przeczytaniu tym ekstatycznym całej Tory, no adept ma poczucie, że się zjednoczył z jakąś siłą wyższą, a może właśnie już doszedł do tej bieli, może już przestał istnieć, bo się rozpuścił w tekście Tory. Nie wiem, czy polecam Państwu tę praktykę religijną, czy nie, ale ważne, że ona istniała i że jest niezbywalnym elementem tegoż, tej kultury i tej religii, tego doświadczenia religijnego, chociaż oczywiście tu, to akurat to takie ekstatyczne odczytywanie całej tory było praktykowane rzadko, no bo jest po prostu bardzo trudną praktyką. Co innego jest przyjść do bożnicy i sobie posłuchać jednym uchem i gadać z sąsiadem w ławce i tego, co innego jest pójść i sobie troszkę postudiować tu werset, a co innego jest rzeczywiście na dobre wejść w tekst, czy to zostać soferem, czyli rzemieślnikiem, który to rzemieślnikiem i jednocześnie mistykiem, który przepisuje. To jest jego praca, ale to jest jednocześnie jakieś takie właśnie Boże zajęcie. A Avodat Kodesh, święta praca. No, czym innym jest poświęcenie całego życia na studiowanie, czyli zostanie naprawdę wielkim rabinem, który naprawdę, czy kabalistą, który studiuje i wyszukuje w tym tekście nowe sensy. No, a czym innym jest jeszcze po prostu wziąć i tak się tego tekstu nauczyć, żeby go, no, raczej nie z pamięci, tylko z tekstu przeczytać. No niemalże na jednym wydechu i coś przeżyć. To nie musi być zjednoczeniem z Bogiem, może być zjednoczeniem z jakimiś najgłębszymi pokładami naszej własnej jaźni, a w gruncie rzeczy pomiędzy najgłębszymi pokładami naszej własnej jaźni, a pełnią względnie nicością nie ma aż tak wielkiej różnicy, jakby się wydawało. I w ten sposób zakończyć swoje praktyki religijne albo życiowe. O, chociaż oczywiście to nie jest tak samo, żeby to było jasne, to chodziło rzeczywiście o takie po prostu bardzo mocne doświadczenie, ekstatyczne. No to chyba tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Zaraz zobaczymy, czy są pytania. Mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzę. Dobrze. O uboju rytualnym nie będę się od razu mówię, nie będę się wypowiadał, co jest zacofane, co nie. To przykre, że Polska przyjęła chrześcijaństwo, trudno, to nie moja przykrość, więc pan Zakarion, nie będę z nim dyskutował. W ogóle nie chciałbym wchodzić w kwestię tego, która religia jest lepsza i którą religię powinno się w Polsce przyjmować. To nie jest moja rzecz. Ja jestem tutaj od tego, żeby Państwu troszkę streścić koncepcje religijne, a nie wchodzić w kwestie wiary. Jak ja się odnoszę do tego, że Biblia, przynajmniej Stary Testament, Tora jest przepisanym tekstem sumeryjskich tabliczek? Nie ma dowodów na to, że Tora jest przepisana z sumeryjskich tabliczek. Oczywiście Tora, czyli ten tekst, który składa się na 5 ksiąg Mojżesza, zapewne ma jakieś swoje wcześniejsze warstwy i źródła, natomiast ona powstawała, już nie chodzi mi o to, o czym Państwu mówiłem, to znaczy, że tutaj Bóg podyktował Mojżeszowi, ale już w wymiarze czysto historycznym powstawała jednak w ziemi Izraela, czy w Kananie, jak wolicie, w Jerozolimie, po części być może w Babilonie, mniej więcej te 2700 lat temu złożona została i zredagowana mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu pewnie przez Ezdrasza. Czy jakieś fragmenty wcześniej, czy ona zawiera w sobie jakieś wcześniejsze warstwy wierzeń? Zapewne tak, to nie ulega wątpliwości. Czy została w całości przepisana z sumeryjskich tabliczek? No nie, no badania tekstologiczne nad tekstem Tory temu przeczą. Ona nie jest na pewno przypisana 1:1 z sumeryjskich tabliczek. Więc to chyba tyle. No tak, to chyba na wszystkie pytania sensowne odpowiedziałem. Do reszty nie zamierzam się odnosić. To w takim razie nie wiem, jeśli więcej pytań nie ma, to ja bardzo Państwu dziękuję i Państwa pozdrawiam i życzę miłego dnia i proszę pamiętać, że ten wykład nie miał charakteru religijnego czy konfesyjnego, to jest Jeśli ja coś tutaj uprawiam, to historię idei i dlatego proszę mnie nie pytać, która religia jest prawdziwa i co za tym stoi. Ja Państwu opowiadam o tekstach i o ideach, a nie jestem duchownym, więc zależałoby mi, żeby ta różnica była jasna. Też do niczego Państwa nie nakłaniam, ani na nic nie nawracam. No dobrze, ale tym skończywszy, żeby to było jasne, bardzo dziękuję tym, którzy słuchali. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia.